Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Polsce istnieje sitwa, która chce utrzymać władzę za każdą cenę, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Tym uzasadnił skierowanie do prezydenta listu, w którym wzywa go do wypełnienia obowiązku obrony polskiej konstytucji. Odnosząc się do wystąpienia premiera Donalda Tuska dotyczącego afery taśmowej, Jarosław Kaczyński powiedział, że jesteśmy w szczególnym momencie. Trwa test polskiej demokracji.
W Polsce istnieje grupa, powiem krótko, sitwa. Sitwa, która chce utrzymać władzę, odrzucając podstawową regułę demokracji, bo podstawowa reguła demokracji jest taka, że władza może być zmieniona i która jest w związku z tym gotowa na działania, które w żadnej mierze nie mieszczą się w ramach demokracji, na naruszanie reguł konstytucji, na naruszenia reguł niezależności pewnych instytucji, w tym wypadku Banku Narodowego, że ten system, ta sitwa, bo tutaj warto używać prostego języka, gotowa jest się bronić za w gruncie rzeczy każdą cenę.
Prezes PiS-u skierował do prezydenta Bronisława Komorowskiego list.
W tej sytuacji, którą dzisiaj mamy w Polsce, prezydent Rzeczypospolitej ma obowiązek jasno stanąć po stronie konstytucji, po stronie demokracji. A dzisiaj oznacza to jedno. Publiczne stwierdzenie w tej czy innej formie, że ten rząd musi odejść, że musi odejść Tusk. I jako obywatel Rzeczypospolitej, jako poseł na Sejm i jako szef głównej partii opozycyjnej miałem obowiązek zwrócić się właśnie do prezydenta z tego rodzaju apelem.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało wcześniej przygotowanie wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Poparcie wyraziła już Solidarna Polska. Partia ta chce również powołania komisji śledczej w sprawie afery. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro zwrócił uwagę na rozbieżność między tym, co mówił premier na konferencji, a tym, co mówili na ujawnionym nagraniu szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz i prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Stwierdził, że tylko komisja śledcza mogłaby rozwiązać wątpliwości w tej sprawie.
Jeśli mówimy o ocenie odpowiedzialności politycznej, jak było naprawdę, to przecież komisja śledcza może nie tylko przesłuchiwać samych zainteresowanych pod odpowiedzialnością karną, a to zupełnie co innego niż wypowiadać okrągłe słowa na konferencji prasowej. Może przesłuchiwać również ich bliskich współpracowników. Może przesłuchiwać dyrektorów departamentu, którzy pracowali nad określonymi ustawami. Może sięgnąć do twardych dysków ich komputerów i sprawdzić, kiedy te ustawy powstały. Czy wtedy, kiedy mówi Donald Tusk, czyli dużo, dużo wcześniej przed tą rozmową, czy po tej rozmowie i w jej wyniku. To można zweryfikować. Przypomnę, że w sprawie komisji Rywina, w której zasiadałem, to właśnie twarde dyski komputeru stały się kluczowym dowodem związanych ze sprawą lub czasopisma.
Natomiast SLD złożyło u marszałka Sejmu wniosek o uzupełnienie porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu o informację rządu w sprawie ujawnionych przez Wprost nagrań rozmów, między innymi między szefem MSW a prezesem Narodowego Banku Polskiego. Klub Twojego Ruchu złożył z kolei projekt uchwały o skróceniu kadencji Sejmu. W wielu miastach Polski pod urzędami wojewódzkimi odbyły się protesty pod hasłem Rząd do dymisji. Jest to odpowiedź na aferę taśmową. Wicepremier i szef PSL Janusz Piechociński spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem na temat kompromitujących ministrów nagrań. W środę rano natomiast Piechociński będzie na ten temat rozmawiał z reprezentatywną grupą polityków PSL-u. Po tym spotkaniu, jak zapowiedział, przedstawi własne scenariusze. A prokuratura okręgowa Warszawa-Praga wszczęła we wtorek śledztwo w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa w związku z podsłuchiwaniem polityków i prezesa NBP. Zawiadomienia w tej sprawie złożyli minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz i Dariusz Zawadka, były dowódca jednostki GROM, obecnie członek zarządu spółki PERN. Projekt założeń do zmian w ustawie o Narodowym Banku Polskim domyka porozumienie między szefem NBP i ministrem spraw wewnętrznych, a rząd udaje, że nic się nie dzieje, powiedział ekonomista Zbigniew Kuźmiuk. Między innymi na temat projektu z szefem NBP rozmawiał prezydent Bronisław Komorowski, natomiast Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy. Minister finansów Mateusz Szczurek nie wykluczył, że zapisy założeń do zmiany ustawy o NBP dotyczące rotacyjności kadencji członków Rady Polityki Pieniężnej będą zmieniane. W nagraniu ujawnionym przez jeden z tygodników Marek Belka i Bartłomiej Sienkiewicz rozmawiali o usunięciu ze stanowiska ówczesnego ministra finansów i możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przez bank centralny, a ustawa ma pozwolić bankowi centralnemu możliwość kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym.
To jest takie obejście obowiązującego w Polsce prawa i finansowanie długu publicznego poprzez właśnie skup obligacji na rynku wtórnym, ponieważ wprost zarówno prawo polskie, jak i prawo europejskie zabrania finansowania przez bank centralny długu wprost, czyli wykupu obligacji Skarbu Państwa na rynku pierwotnym, więc no, to jest propozycja, która domyka to swoiste porozumienie. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że rządzący jakby udają, że się nic nie stało i skoro dzisiaj ta sprawa staje na posiedzeniu Rady Ministrów, to widać, że ten swoisty deal ma być zrealizowany do końca.
Ekonomista dodał, że rozmową z Sienkiewiczem prezes Marek Belka naruszył na niezależność Narodowego Banku Polskiego, która jest zapisana w Konstytucji i ustawie. Małgorzata Omilanowska została nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. Zmiany w składzie Rady Ministrów dokonał prezydent Bronisław Komorowski. Dotychczasowa wiceminister kultury zastąpiła na stanowisku szefa tego resortu Bogdana Zdrojewskiego, który w niedawnych wyborach uzyskał mandat europosła. Kazimierz Ujazdowski, były minister kultury, podsumowując w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja kadencję Bogdana Zdrojewskiego, mówił, że była to strata czasu.
Dlatego, że pan minister Zdrojewski dokonał radykalnego zwrotu, właściwie porzucił odpowiedzialność za ochronę pamięci historycznej, za dziedzictwo. Właściwie porzucono takie projekty jak budowę Muzeum Historii Polski. Zredukowano do absolutnego minimum program patriotyzm. Jutra porzucił pan minister Zdrojewski budowę Muzeum Ziem Zachodnich, a w innych sferach no, nie odznaczył się żadnymi wyjątkowymi inicjatywami czy też pomysłami. To, czym się chwali, to wykorzystaniem środków europejskich, ale środki europejskie przychodzą do wszystkich państw, które przystąpiły 10 lat temu do Unii Europejskiej.
Bogdan Zdrojewski pełnił funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego od listopada 2007 roku. Powiększają się różnice pomiędzy jakością życia w mieście i na wsi. Takie wnioski płyną z raportu Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, który został przygotowany m.in. przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Informację przekazał jeden z dzienników. Dr Barbara Fedysza-Kradziejowska, socjolog i wieloletnia pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, mówi, że na poziomie kraju brakuje świadomej polityki wyrównywania szans w stosunku do biedniejszych terenów.
Od Unii Europejskiej oczekujemy, że będziemy mogli korzystać ze środków wsparcia na rozwój gorzej rozwiniętych krajów członkowskich Unii jako kraj biedniejszy i walczymy o środki unijne na infrastrukturę, na programy operacyjne itd. Po czym we własnym państwie nasze własne biedniejsze tereny, czyli wiejskie, peryferyjne, szczególnie te na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, traktujemy niezgodnie z tą polityką, ponieważ przeznaczamy środki własne, budżetowe i unijne, kierując je w gruncie rzeczy do tych miejsc, które i tak sobie lepiej radzą.
Z raportu wynika, że zaledwie 1/3 gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich jest w pełni skomunikowana jakąkolwiek formą transportu publicznego. Na ponad 10% obszarów wiejskich odsetek dzieci objętych opieką przedszkolną nie przekracza 25%, podczas gdy w miastach średnia wynosi 75%. Kolejnym poważnym problemem polskiej wsi jest wyludnianie się. Z raportu wynika, że w aż 40% gmin wiejskich odnotowano w ostatnich latach ujemny przyrost naturalny. Związki zawodowe i część pracodawców opowiedziała się za ozusowaniem umów zleceń. Chodzi o Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i OPZZ oraz dwie organizacje pracodawców, Konfederację Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego. Szefowie organizacji chcą powiązania tych zmian z nowelizacją prawa zamówień publicznych, która zobowiązywałaby do zatrudnienia na umowę o pracę. W ich ocenie obie zmiany powinny wejść w życie równolegle, w tym samym czasie. Zdaniem szefa Solidarności Piotra Dudy ozusowane powinny być też umowy o dzieło, ale samo wprowadzenie składek emerytalnych od umów zlecenia i o dzieło nie poprawi sytuacji na rynku pracy. Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej Solidarności, wskazuje, że choć postulaty związkowców nie zostały w pełni zrealizowane, to i tak jest to dobry krok.
Choć niesatysfakcjonujący do końca związek, ale wejdą rozwiązania dotyczące oskładkowania składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, umów zleceń tam, gdzie następują styki tych umów, jak również wynagrodzeń wynikających z członkostwa w radach nadzorczych. To jest najistotniejszy fakt. Mamy świadomość, że to może spowodować wzrost kosztów pracodawców, więc zgadzamy się co do tego, że rozwiązanie to musi być poparte rozwiązaniem systemowym zmierzającym w kierunku możliwości waloryzacji, więc objęcia klauzulą waloryzacyjną umów wynikających z zamówień publicznych.
Obie zmiany dotyczące zmian w umowach zlecenia i w zamówieniach publicznych są obecnie na etapie prac podkomisji sejmowych. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski został tegorocznym laureatem Nagrody Ratzingera. Nagrodę przyznano też francuskiej profesor Anne-Marie Pelletier. Nagroda została ustanowiona w 2010 roku przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera, papieża Benedykta XVI. Ksiądz profesor studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a także na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. W 2005 roku został profesorem zwyczajnym nauk teologicznych. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i kieruje Instytutem Nauk Biblijnych. Wykładał także na uniwersytetach w kraju i za granicą, między innymi w Kijowie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.